które chciałem dzisiaj przeczytać, mówi o tym, nie troszczcie się o nic. To jest zapisane w Filipian 4, rozdział 6 do 14 wersetu. Czytajmy ten fragment, a później porozmawiamy o tym, co Bóg nam każe czynić w tej sprawie. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Ten fragment Słowa Bożego jest dla nas znanym fragmentem. Często może czytaliśmy go sobie. Ja w każdym bądź razie dość często go sobie czytam, dlatego że to jest ważne, abyśmy umieli żyć w odpowiedni sposób w zależności od sytuacji, w której Pan nas stawia, prawda? My wiemy, że Bóg nas doświadcza. Wiemy też, że przychodzą trudności, z których Bóg nas wyrywa, prawda? Z jednej strony Bóg nas doświadcza i daje nam przeżywać trudności, żeby nas wyćwiczyć, żeby nas wyrwać, żeby nam pomóc, a z drugiej strony daje okoliczności, w których po prostu mamy być zwycięzcami. Po prostu mamy być zwycięzcami. Chce nas przećwiczyć, chce nas przygotować do takiej walki, zwycięskiej walki w mocy Bożego Ducha Świętego. Po to nam daje moc Ducha Świętego, byśmy zwyciężali, byśmy przemogli, żebyśmy zwyciężali nasze niechcianki różne, że nam się nie chce czegoś. Po prostu zwyciężamy to w mocy Bożego Ducha Świętego. Nasze ciało podbijamy w niewolę. I taka jest prawda, że musimy tak robić, bo słuchajmy, jest taka prosta rzecz, która w tym świecie jest zrozumiała. Jak mówimy o depresji, no to człowiekowi na przykład nie chce się z łóżka wstać, prawda? Leży w tym łóżku, ale moc Ducha Świętego jest tą mocą Bożą, która pomaga w zwycięstwie. Dlatego wszelka niemoc, czy to jest niemoc dotycząca naszego ciała, czy to jest niemoc dotycząca naszych zmysłów, to ta moc Boża działa na wszystkie jednostki organizmu naszego i dlatego zawsze liczmy na Boga. Bóg jest tym, który daje zwycięstwo we wszystkim, naprawdę we wszystkim. I Słowo Boże nam mówi, przestańcie się martwić o cokolwiek. Przestańcie się martwić o cokolwiek, czyli nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic. Niepokój i zmartwienie to brak zaufania do Bożej mądrości, Jego możliwości i Jego mocy. To jest brak zaufania do tego, że Bóg może coś zrobić. Nieraz my, jak się modlimy o jakieś potrzeby nasze w życiu naszym, to bardzo często, przynajmniej ja się łapałem na tym w modlitwie, kiedy stałem na kolanach i modliłem się do Boga, miałem jakieś trudności, miałem jakieś problemy, to ja wyznawałem to Bogu, głośno wypowiadałem te słowa: Panie, ja wiem, że Ty masz moc to uczynić. Tylko, że brakuje nam zaufania do Boga, by powiedzieć, że w naszej konkretnej sytuacji Bóg to uczyni. Wiecie, my możemy wierzyć w moc Bożą, ale możemy nie wierzyć, że Bóg w naszej sprawie zadziała. I to jest brak zaufania do Boga, jeśli my nie widzimy, że Boże rozwiązanie nadchodzi. Boże rozwiązanie jest tuż, tuż. Boże jest rozwiązanie za drzwiami. Po prostu tylko wystarczy otworzyć drzwi, wchodzi i nam rozwiązuje te sprawy, o które naprawdę nam chodzi. Bardzo często w Słowie Bożym jest powiedziane, że Jezus Chrystus w niektórych miejscach nie mógł dokonać cudów ze względu na ich niedowiarstwo. Nie Jezusa niedowiarstwo, tylko ich niedowiarstwo. Bo Jezus Chrystus wierzył. Jezus Chrystus miał łączność ze swoim Ojcem. Dlatego pamiętajmy, nie opierajmy się na wierze czyjejś, tylko musimy się oprzeć na wierze naszej. Dlatego musimy walczyć o wiarę. Walczyć o wiarę. To nie znaczy walczyć o Kościół, tylko walczyć o wiarę, naszą wiarę w naszym sercu. Ona musi wzrastać, bo to ja muszę wierzyć, że coś Bóg w moim życiu dokona. To ja muszę wierzyć. Bardzo często ludzie chcą żyć wiarą innych ludzi. I mówią, jak ty będziesz wierzyć, to ja już jestem pewny, że ja to otrzymam. Nie możesz tak żyć, bo Słowo Boże nam w Jakuba wyraźnie mówi, że pokaż mi swoją wiarę, a ja pokażę ci swoje uczynki i tak dalej. Możemy się zastępować. Nie, nie możemy się zastępować w tej sprawie. Masz mieć uczynki, masz mieć i wiarę. Ty masz mieć wiarę. My możemy wspomóc kogoś naszą wiarą, ale tylko wspomóc musi być jego wiara. Ze względu na twoją wiarę Jezus Chrystus przy niektórych uzdrowieniach powiedział, niech ci się stanie. Ze względu na twoją wiarę. Patrząc na twoją wiarę, niech ci się stanie. Nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, prawda? Zobaczmy, że Bóg wypatruje wszędzie, w całym świecie, gdzie by to nie było, wypatruje na wiarę człowieka. Jak znajdzie wiarę, kiedy przyjdę, czy znajdę wiarę na ziemi. I to jest ważne. I to nie znaczy, że czy Bóg znajdzie jakieś kościoły na ziemi. Wiara taka, wiara taka. My wiemy, że to nie jest wiara, że to są kościoły. Ale wiara to jest to, co masz w sercu. I dlatego Słowo Boże mówi, przestańcie się martwić o cokolwiek. Dokładnie tak oryginał mówi, dlatego tak to czytam. Nie troszcie się o nic, niby wydźwięk jest ten sam. Ale chodzi o to, żeby się przestać martwić o cokolwiek. Nie martw się, o nic się nie martw. Czerpanie radości z Pana, rozważanie i rozmyślanie nad Jego Słowem to najlepsze lekarstwo na nasze zmartwienia, na nasze kłopoty, na nasze trudności, na nasze troski. Jeżeli zaczniesz czytać Słowo Boże i zaczniesz nad Nim rozmyślać, medytować, to wtedy znajdziesz moc do rozwiązania swoich problemów. Problemy Bóg rozwiązuje, one się same nie rozwiązują. Nigdy tak nie ma, że problemy same się rozwiążą. Nigdy nie ma tak, że mieszkanie samo się posprząta. Musisz to zrobić. I tak samo jest dokładnie z tymi dziełami. Ktoś musi to zrobić. A te problemy nasze nie rozwiązujemy sami, tylko rozwiązuje Bóg. Niby idziesz i ty załatwiasz, prawda? Ale bez Bożej mocy, Bożego ukierunkowania, Bożego błogosławieństwa, Bożego poprowadzenia nie załatwisz. I dlatego liczymy na Boga i mamy się nie martwić, tylko składać to w ręce Boże. Psalm 1, werset 2 mówi, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Jaki to jest mąż? No ten mąż, który rozważa, i ta niewiasta oczywiście, którzy rozważają Słowo Boże. W dzień i w nocy kładziesz się do łóżka swojego, myślisz sobie o jakimś filmie, o jakimś tam wydarzeniu w ciągu dnia, no, ale Słowo Boże mówi, że człowiek, który jest pobożnym człowiekiem, który szuka społeczności z Bogiem, będzie się kładł i będzie rozmyślał o sprawach Bożych, o Słowie Bożym. Będzie myślał o tym, jak to Słowo działa, jak wprowadzić je w życie. Będzie medytował, będzie rozważał. Kochani, jak często tak się dzieje, że kładziemy się z myślami o Słowie Bożym, z takimi naprawdę rozważaniami Bożej prawdy. Później rano się budzisz, no, złapiesz się na tym, że dalej myślisz o Słowie Bożym. Mieliście tak często? No nie za często. Ale bywa. I dzień się inaczej zaczyna, gdy tak budzimy się z rozważaniem Słowa Bożego. Jest moc, jest w tym moc, jest w tym Boże działanie, jest w tym Boża opieka. Dlatego pamiętajmy, abyśmy to robili. Nie mamy się troszczyć o nasze rzeczy, bo Bóg się o nas troszczy. Przecież znamy ten fragment, wspaniały fragment z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Przeczytajmy tych parę wersetów, 26 wersetu. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Jak myślicie, jesteście zacniejsi od ptaków? Jesteście zacniejsi? Amen? Amen? No to jeśli Bóg troszczy się o ptaki, no to tym bardziej o nas się zatroszczy. Amen? No to jest ważne, abyśmy sobie to rozważyli, przemyśleli to sobie. A kto z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Możesz dodać tyle do swojego wzrostu? A Bóg może. Może Bóg? Widzimy? Dlatego my się nie martwmy o swój wzrost na przykład. Bo kto daje wzrost? Bóg. Chcesz wzrostu, to co trzeba zrobić? No prosić Boga, modlić się. Kochani, Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, dlatego mamy właśnie to robić. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Widzimy? Bóg może uczynić, że będziemy mieli ubranie najpiękniejsze. Może sprawić to? Siostry, może to Bóg sprawić? Może. Dlatego ufajmy Bogu. Naprawdę, jak nam zależy na czymś, to ufajmy Bogu, bo Bóg nas zaopatrzy. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Wszystkie nasze trudności i zmartwienia zostały przewidziane w Bożym planie. Bóg to przewidział. Każdą troskę, każde zmartwienie nasze, Bóg o nich doskonale wie. Bóg wie dokładnie, czego potrzebujemy. Kiedy przedstawiamy prośby i potrzeby nasze Bogu w modlitwie, to pamiętajmy, aby w każdej modlitwie towarzyszyła wdzięczność. Chodzi o to, że jeśli chcesz Boga o coś prosić, jeśli chcesz przedstawić Bogu jakąś sprawę, jakąś trudność, jakiś problem, to przypomnij sobie najpierw, zadaj sobie ten trud, aby sobie przypomnieć z przeszłości, o co Boga prosiłeś i jak cię Bóg zaopatrzył. Szczególnie wyszukuj te rzeczy, w których naprawdę w bardzo wielki sposób Bóg zadziałał w twoim życiu i jak cię zaopatrzył. Jak na przykład czegoś nie mogłeś kupić, a Bóg w cudowny sposób dał ci środki do kupienia tego i kupiłeś i to jakaś wielka rzecz znacząca dla ciebie. Myślisz, że Bóg o tym nie pamięta? Pamięta. Tylko kto musi sobie o tym przypomnieć? My. My musimy sobie o tym przypomnieć. I po to Bogu o tym powiedzieć, aby Bóg widział, że my o tym pamiętamy. Że my o tym pamiętamy, jesteśmy Bogu naprawdę wdzięczni. Wyobraźmy sobie dziecko, które przychodzi do ojca i mówi, tato, daj mi na coś tam. I przy okazji wymienia, mówi, tato, dałeś mi i na tamto, i na tamto, i na tamto, i to sobie kupiłem, i tamto mam, i to mi dałeś, i tamto mi dałeś. I wymieniamy kilka rzeczy takich ojcu swojemu i mówimy, i naprawdę, tato, ci dziękuję, że ty mi to wszystko dałeś. Pomyślmy, jakie jest nastawienie wtedy nas, jako ojców czy matki, prawda? Jak dziecko przychodzi, widzimy, pamięta, co mu daliśmy. Jak go błogosławiliśmy, prawda? Czy dzieci tak robią? No, raczej nie. Raczej nie. A gdyby tak robiły, zobaczcie, jak nasze nastawienie by się od razu zmieniło, prawda? Dziecko pamięta, że mu to zrobiłem, że mu to dałem, że mu to kupiłem. I wtedy jest jakaś taka chęć, przynajmniej ja tak myślę w swoim sercu. Miałbym taką większą chęć, żeby dać coś, prawda? A jak dziecko za każdym razem nic nie pamięta, co mu daliśmy, tylko ciągle daj i daj i daj i daj i nic nie pamięta, co myśmy mu wcześniej dali. Ja przecież to miał, no to co tam, nie, ja to potrzebuję, to ja potrzebuję tamto. Prawda? Nastawienie jest wtedy takie jakieś, no, taką roszczeniową postawę reprezentuje, prawda? Ale nie jest roszczeniowa, jeśli naprawdę nas prosi, a pamięta o tym, co daliśmy wcześniej. To jest ten mechanizm, który działa na naszego Boga. I dlatego wdzięczność musi być zawsze dołączona do prośby o jakąś potrzebę do Boga. Dalej jest powiedziane, pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie strzegł serca oraz myśli nasze. Prawda? Pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł. Tak w oryginale jest dokładnie napisane. Żaden umysł nie jest w stanie ogarnąć pokoju Bożego. Wewnętrzny spokój i wyciszenie zostały obiecane nam, wierzącym ludziom. Pokój i wyciszenie. Spokój i Boże działanie. Ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą do Boga z wdzięcznością, i to wdzięczność, która wychodzi z przekonania, że Bóg ma moc i ma chęć dawania swoim dzieciom tego, co najlepsze. My musimy przyjść do Boga i być przekonanymi, że Bóg nie chce nam dać, a my jakoś może wybłagamy, wyprosimy. To nie jest taka postawa. My mamy mieć postawę taką, żeby rozumieć, że Bóg chce. Ma moc dać i chce nam dać. I wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że Bóg ma moc to zrobić i że chce nam to zrobić, chce nam to dać, przychodzimy z wdzięcznością do Boga i wtedy dopiero działa to miłosierdzie Boże. Ta łaska, ta opieka, ta, bym powiedział, ojcowość. Czyli to, że On naprawdę jest naszym Ojcem i chce nam dać, po prostu nam chce dać. Dlatego przychodźmy do naszego Pana w taki sposób, jak mówi o tym Słowo Boże. Rzymian 8, rozdział 28, werset mówi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc współdziała z tymi ludźmi, którzy są, no, pozytywnie, z miłością nastawieni do Boga. Jeśli przychodzisz z wdzięcznością, jeśli przychodzisz z miłością do Boga, to Bóg również okazuje Tobie łaskę i miłosierdzie i wysłucha Ciebie w Twoich modlitwach i da Ci pokój do serca Twojego. Da Ci pokój wtedy, kiedy jest naprawdę trudność, wtedy, kiedy są naprawdę problemy, On da Ci do serca pokój. I będziesz w pełnym pokoju i w łasce Jego wołać, modlić się i oczekiwać Jego rozwiązań i Jego błogosławieństw. Pokoju Bożego nie ogarnie żaden umysł. Jest to absolutnie niemożliwe, by zrozumieć, na jakiej podstawie, w jaki sposób ten pokój Boży w życiu naszym działa. Pokój Boży jest pochodzenia Bożego. I ten pokój wykracza poza ludzki umysł i nie poddaje się żadnym umysłowym analizom ani spostrzeżeniom. Nie da się w żaden sposób rozważyć, jaka jest technika działania Bożego pokoju w sercu naszym. To przychodzi jako coś nadprzyrodzonego. To nie jest tylko uczucie, to jest taki stan duchowy. Pokój Boży to jest stan duchowy. To nie jest to, że w myślach sobie tak, no wyciszysz się, uspokoisz się, już masz pokój w sercu, już jest fajnie. Przyjdzie następny problem, przyjdzie następna trudność i już ten twój pokój zostaje zburzony. Ma bardzo kruche podstawy, ale pokój Boży to jest taka postawa duchowa, to jest taki stan duchowy człowieka, którym niezależnie od tego, co by się nie działo wokoło, jakie by burze i trudności się nie piętrzyły, to ty będziesz wewnątrz, w twoim sercu mieć pokój. Dlatego, że to daje Bóg. Pokój daje Bóg. Mamy nawet taką pieśń, śpiewamy, prawda? Pokój daje Bóg. I to jest coś, co nie jest do zdobycia od jakiegokolwiek filozofa, czy psychologa, czy psychiatry. To jest możliwe do zdobycia od Boga. to przychodzi jako stan duchowy twojego życia. Dlatego wołajmy do Boga o ten pokój w życiu naszym. Izajasza 26:3 mówi: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Widzimy? Jak zaufamy Bogu, to Słowo Boże nam obiecuje Boży pokój. Zaufasz Bogu, temu, którego umysł jest stały, czyli cały czas, na stałe ufasz Bogu. Na stałe myślisz tylko o Bogu, jeżeli chcesz mieć pokój w sercu. I Słowo Boże mówi, że Bóg zachowuje dla takich ludzi pokój. Zachowuje. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Dlatego ufajmy Bogu, bo to jest podstawa. A w Ewangelii Jana w 16 rozdziale 33 wersecie Jezus Chrystus mówi: to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. W Jezusie Chrystusie mamy pokój. W nikim innym, tylko w Jezusie Chrystusie mamy pokój. A pokój to jest stan duchowy, który naprawdę musisz mieć w twoim życiu. Pokój. Inaczej będą ci dopadały najprzeróżniejsze trudności, problemy, najprzeróżniejsze słabości. Niektórzy mówią doły. Doły. W Bogu są doły? Nie. W Bogu są wyżyny. Dlatego zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. A On wszystko dobrze uczyni, jak mówi Słowo Boże. Jeśli trzeba nas wyrwać z jakiegoś problemu, to nas wyrwie. Amen. Wyrwie. Wyrywa i wyrywać będzie. Tak mówi Słowo Boże. Amen? Dokładnie tak mówi Słowo Boże. Pokój Boży strzeże nas. Przed czym nas pokój Boży strzeże? Po pierwsze, przed niepokojem. Po drugie, przed wątpliwościami. Po trzecie, przed strachem. A po czwarte, przed cierpieniami. A więc powtarzam jeszcze raz. Przed niepokojem, wątpliwościami, strachem i cierpieniami. Bóg strzeże nasze serca i nasze myśli, czyli całego naszego wewnętrznego człowieka Bóg strzeże. Wewnętrznego człowieka. Dzięki temu, że posiadamy jedność z Chrystusem, jesteśmy strzeżeni Jego pokojem. A więc jedność z Chrystusem. I zobaczmy, że wracamy znów do tej społeczności, którą miał Adam z Bogiem w raju. Widzimy? Dokładnie o to chodzi. Wtedy jest dopiero pokój i wtedy jest zaspokojenie i wtedy jest to Boże działanie w naszym życiu postawione na najwyższym poziomie. Dlatego musimy mieć społeczność z Chrystusem. Bez społeczności z Chrystusem do niczego nie dojdziemy. A społeczność z Chrystusem to nie jest ta społeczność tu, na tym miejscu. Może się zdziwicie. To jest społeczność z braćmi i siostrami i oddawanie chwały Bogu. Po to się tu zgromadzamy. Możemy też zgromadzać się, żeby o coś prosić. Ale to nie jest społeczność z Chrystusem. Społeczność z Chrystusem to jest osobista nasza więź z Bogiem. Osobista nasza więź. Tego nie zrobisz na tym miejscu. Nie zrobisz tego na Twardej 33. Zrobisz to pod swoim adresem, gdzie mieszkasz. To tam zrobisz jedność z Chrystusem. Jak będziesz żyć w jedności z Chrystusem, wtedy dopiero w twoim życiu zacznie pojawiać się pokój, błogosławieństwo, zaspokojenie, rozwiązanie problemów. To wszystko dzieje się w twojej, jak tu mówimy na tym miejscu często, komorze. No komora nie jest tutaj. Nie mamy tu żadnej komórki. Wiecie, prawda jest taka, że ta komora jest w naszym domu. Musisz sobie wypatrzeć takie miejsce. Był pewien człowiek, który nie mógł w domu wypatrzeć takiego miejsca, więc zaczął wychodzić, by mieć społeczność z Bogiem pod drzewem figowym. Wiecie, kto to taki? Natanael. Natanael, którego zawołano do Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus co powiedział? Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. I później co mu powiedział? Widziałem ciebie pod drzewem figowym. Dlaczego on wtedy powiedział Pan mój i Bóg mój? Bo z kim on miał wtedy społeczność? Z Bogiem. I jeśli ktoś go widział pod tym drzewem figowym, to może być tylko Bóg. Dlatego powiedział do Jezusa Chrystusa: Pan mój i Bóg mój. Widzimy? Miał społeczność z Bogiem. I ty, jak będziesz mieć społeczność z Bogiem, to będziesz mieć Bożą moc, będziesz mieć Boże zwycięstwo, będziesz mieć Boże rozwiązanie, będziesz mieć Boży spokój, Boży pokój, będziesz mieć rozwiązane trudności i problemy, na przykład wszystkie doły się wyrównają, bo Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby wyrównały się te doły wszystkie, prawda? Wszystko, co jest za wysokie, to żeby się obniżyło, to co jest za głęboko, żeby się podniosło. Słowo Boże o tym mówi, przecież Jan Chrzciciel przygotowywał tę drogę. I Jezus Chrystus daje te rozwiązania, dlatego wchodź w społeczność z Bogiem. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Co prawdziwe. Musimy rozważyć, według Słowa Bożego zobaczyć, co jest prawdziwe. To, co prawdziwe, znajduje się po pierwsze w Bogu, 2 Tymoteusza 2,25, napominający z łagodnością krnomnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Widzimy? Upominamy tych, którzy popadli w grzech. Po co? Nie żeby ich potępić i odepchnąć, aby ich przyciągnąć do Boga. Do Boga. Dlaczego? Bo w Bogu jest prawda. W Bogu jest prawda. I to jest prawdziwe, o czym mamy myśleć. Że jak trwoga, to do Boga. Jak problemy i trudności, to do Boga. Bo w Nim jest prawda. Bo On jest rozwiązaniem. Po drugie, prawdziwe to, co jest w Chrystusie. Efezjan 4, rozdział 20, 21 wersety mówią tak. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Tu jest dokładnie wymieniony Jezus Chrystus. Prawda jest w Bogu, jest w Jezusie Chrystusie. I gdzie jeszcze jest prawda? W Słowie Bożym. Tam jest prawda. Jana 17, 17 mówi tak. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Widzimy? Jeśli mamy myśleć o tym, co prawdziwe, to mamy myśleć o Bogu, o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu i o Słowie Bożym. To są rzeczy prawdziwe, o których mamy myśleć. My, jako wierzący ludzie, mamy myśleć też o tym, co godne szacunku i uwielbienia. To na początku było czytane w tym fragmencie z Filipian. Prawda? Słowo Boże wyraźnie mówi, co godne szacunku i uwielbienia, czyli o tym, co święte. O tym, co święte, a nie o tym, co doczesne i grzeszne. O tym, co prawe. My nie możemy myśleć o rzeczach zawiłych, jakichś skomplikowanych, które nie są dobre i które nie przynoszą w naszym życiu błogosławieństwa Bożego. Nie przemyślajmy o tych rzeczach. Nie zatrudniajmy naszego umysłu do tego, żebyśmy rozmyślali o rzeczach, które nie są święte. Pomyślisz i wychodź z tego i zacznij myśleć znowu o tym, co jest święte. Co przynosi ci korzyść? Co przynosi ci żywot wieczny? Co przynosi ci rozwiązanie? W Bogu oczywiście. W Bogu oczywiście. Mamy myśleć w sposób zgodny z Bożymi prawami, z Bożymi normami świętości. Z Bożymi normami świętości. Dlatego myśl, w jaki sposób być bardziej świętym, a nie myśl o tym, jak być bardziej grzesznym. Nie myśl o tym, jak tu by zgrzeszyć, tylko myśl o tym, jakby tu wyjść z grzechu. To jest podstawa wierzącego człowieka. Mamy się też skupiać na tym, co jest dobre i przyjemne w sposób moralny. Bo ludzie bardzo często myślą o tym, co w świecie bardzo dużo tak ludzie robią, myślą o tym, co dobre i przyjemne, ale w sposób grzeszny, w sposób niemoralny. A my mamy myśleć o tym, co jest dobre i przyjemne, w sposób moralny. Dlatego zobaczmy, już od razu patrzymy, że w inną drogę idziemy. Dlatego mamy iść we właściwą drogę, we właściwym kierunku. Jeśli myślisz o tym, co dobre i przyjemne, i Bóg chce, żebyś myślał o tym, co dobre i przyjemne, ale w sposób moralny, zgodny z Bożym Słowem. Musimy wykazywać się dobrocią i uprzejmością i szacunkiem dla innych ludzi. To jest niezwykle ważne. Przestrzegajmy tego, czy masz szacunek do innych ludzi. No właśnie. Czy jesteś uprzejmy? Czy masz dobroć do ludzi, którzy są wokół ciebie? Zacznij się w tym ćwiczyć, bo to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Zwyciężaj to, co złe. Zwyciężaj przez moc Bożą i przez Boże działanie. Wreszcie, tak jak apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, który czytaliśmy, umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Czy potrafimy żyć na te dwa różne sposoby? Czy potrafimy być, nie wywyższając się, zaspokojeni całkowicie, mając wszystkiego pod dostatkiem? Czy potrafisz wtedy nie patrzeć na innych jako na gorszych od ciebie? Musimy widzieć, jak mamy radzić sobie, posiadając na przykład tylko podstawowe środki do życia, takie jak jedzenie, ubranie, przedmioty codziennego użytku. Czy wtedy buntujesz się, bo inni mają więcej? Ja nieraz słyszę, jak wierzący się wypowiadają, i to z naszej społeczności, z wielkim podziwem dla ludzi, którzy są bogaci. Powiem wam szczerze, nie zazdroszczę im, ale nie umiem tak na ludzi bogatych patrzeć. Z jakimś takim podziwem, że to Słowo Boże wyraźnie mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy o człowieku grzesznym nie będzie się mówić, że jest zacny, bo ma dużo pieniędzy. Dzisiaj się mówi o bogatych ludziach, bardzo bogatych, mówi się, że zacny. Dlaczego? No bo dużo ma. Ale że też w życiu swoim postępuje niezgodnie ze Słowem Bożym, to już jakby nie przeszkadza. Widzimy? Dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że zacny jest ten, kto służy Bogu. To jest zacny człowiek. Tego należy podziwiać. Dlatego patrzmy na to, aby mieć właściwą postawę, abyśmy widzieli, jak mamy radzić sobie, posiadając mało, posiadając tylko podstawowe środki do życia. Musimy też wiedzieć, jak mamy żyć w dostatku, kiedy mamy wszystkiego w nadmiarze. Czy potrafimy wtedy właściwie żyć? Będąc dalej spolegliwymi na Bogu, będąc dalej pomocni dla innych ludzi i chętni do służenia Bogu. Musimy też wiedzieć, jak mamy się cieszyć wtedy, gdy posiadamy dość jedzenia i wtedy, gdy jesteśmy tego jedzenia pozbawieni. Nie wiem, czy każdy z nas przeszedł w swoim życiu przez taką sytuację, kiedy naprawdę nie miał co jeść. Wiecie, w naszym kraju chyba nie ma takiej sytuacji i nie przypominam sobie, przynajmniej za mojego życia, żeby nie było kompletnie nic do jedzenia. No pamiętam, że były tylko ziemniaki i chyba ogórki kwaszone, ale żeby tak już nic, no to nie pamiętam takiej sytuacji. Byli starsi ludzie od nas, którzy przeżyli głód, że nie było nic. Byli tacy, którzy z głodu umarli. Na świecie nadal są takie miejsca, gdzie ludzie z głodu umierają. Ale my, jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, nie cierpimy takiej sytuacji. Bóg nas oszczędza i to w cudowny sposób. Ale mówię, jeśli masz tylko ziemniaki, do ziemniaków nic. To wiecie, to jest tak jak w tym humorze. Człowiek mówi, jestem głodny, bo tylko kawałek suchego chleba zjadłem. Mówi, no to nie mogłeś chociaż namoczyć w wodzie? No tak, jak do wiadra nie wchodził. No to chyba tak źle nie jest, nie? Jak kawałek chleba do wiadra nie wchodzi, to chyba się najeść można. Ale ludzie potrafią narzekać w każdej sytuacji. Mają kiełbasę, ale nie taką kiełbasę. Mają szynkę, ale nie taką szynkę. Mają takie jedzenie, ale to nie takie jedzenie. I narzekają, i narzekają, i narzekają. Czy umiesz? Czy umiesz już żyć w niedostatku, ale też czy umiesz żyć w dostatku, kiedy masz nadmiar wszystkiego? Kiedy to, jak się mówi, bokami ci wychodzi. Czy wtedy potrafisz służyć Bogu tak naprawdę wiernie, szukać Bożego oblicza. Dlatego rozważmy to, bo apostoł Paweł mówi, że trzeba to umieć. Trzeba to umieć, tego się trzeba nauczyć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę oznacza, jestem silny albo mam siłę. To znaczy, że mamy siłę do tego, by sprostać wszystkiemu. Wszystkiemu. Trudnościom i dostatkowi. Mam siłę od Boga. Mam od Boga umiejętność taką, że mogę żyć i w takiej sytuacji, i w takiej sytuacji. Kiedyś Dawid powiedział, nie wiem, czy czytaliście ten fragment Słowa Bożego, kiedy Dawid modlił się do Boga i powiedział, Panie, nie daj mi za mało, abym nie poszedł kraść, ale nie daj mi za dużo, bym nie zapomniał o Tobie. Wiecie, chyba to dobra modlitwa dla każdego z nas. Człowiek jest podatny, żeby zapominać o Bogu wtedy, kiedy ma nadmiar. Wtedy jakby Boga nie potrzebuje. W ogóle niczego nie potrzebuje. Wszystko ma. Ale kiedy ma za mało, to może zacząć kraść. Nie miałem nigdy takiej myśli, żeby kraść, ale pewnie jakbym miał za mało, czyli nigdy nie miałem za mało. Ale Dawid się o to modlił. I warto jest, żebyśmy o tym pamiętali. Nie daj mi, Panie, za mało, ale też nie daj mi za dużo. W tym przedziale, w którym ja będę dobrze funkcjonował. A Ty mnie znasz. Wiesz, co zrobić, żeby nie dać mi za mało i nie dać mi za dużo. Bo niektórzy ludzie, jak mają nadmiar, nie potrafią żyć z Bogiem. Nie potrafią Bogu służyć. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 20 werset mówi, jak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. To jest to samo słowo użyte w tym miejscu, gdzie jest powiedziane w tym, który mnie umacnia. A więc umacniało się, rozpowszechniało się Słowo Boże. To jest to umocnienie. Bóg umacnia ciebie, umacnia swoje słowo. A w Jakuba 5 rozdział, 2 część 16 wersetu mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I tu jest użyte to samo słowo, które mnie umacnia. A więc zobaczmy, że my mamy być takimi umacniającymi w modlitwie ludźmi, którzy naprawdę używają modlitwy jako mocy, jako siły, jako zwycięstwa. Dlatego nie będziemy myśleć tylko sami, że mamy zaspokoić wszystkie rzeczy, ale że mamy Bogu służyć, do Niego przychodzić, a On nas umocni i da nam zrealizować, na przykład zrealizować ten budynek kościoła nowy. On nas umocni w tym, On da moc, da zaspokojenie. My będziemy gotowi dawać, daj Panie mi więcej i wtedy ja większą ofiarę dam. Daj mi więcej, na przykład żebym wygrał w totolotka, to ja wtedy na kościół dam figę z makiem. Bo nie wiadomo, czy potrafisz żyć, kiedy masz w nadmiarze. Najpierw Bóg cię musi sprawdzić, czy potrafisz żyć w nadmiarze. O Panie, mnie sprawdź i to teraz już, żebym w nadmiarze wszystkiego miał. Ale Bóg cię najpierw doświadczy w niedostatku. Taka jest prawda. Jak się sprawdzisz w niedostatku, wtedy cię sprawdzi w nadmiarze. Galacjan, 2 rozdział, 20 werset mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Umacniać, to znaczy wyposażać w moc. My jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy w Chrystusie. Dlatego to On daje nam swoją moc do przetrwania. Aż do momentu, kiedy otrzymamy bezpieczeństwo. Wtedy, kiedy przechodzisz doświadczenia i próby, to Bóg będzie dawać ci swoją moc, będzie ciebie umacniać, aż przyjdzie Jego rozwiązanie. Widzimy? Przez czas próby i doświadczenia Bóg ciebie umacnia, żeby z próby ciebie wyprowadzić. A jak cię już wyprowadzi, no to już wtedy idziesz w mocy Bożej, w łasce Bożej. Tak Bóg doświadcza nas. A w Efezjan w 3 rozdziale od 16 do 20 kilka wersetów przeczytamy, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Widzimy? Bóg zaspokaja nas. Bóg nas wyprowadza. Bóg nam daje zwycięstwo. Wszystko pochodzi od Boga. Dlatego nas umacnia i wyposaża. Umacnia i wyposaża. Dlatego, jak apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 10 wersecie, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Dlaczego? Albowiem kiedy jestem bez siły, wtedy mocny jestem. Kiedy jestem bez siły, wtedy jestem mocny. Dlatego, że Bóg mnie wtedy umacnia. Wtedy okazuje się moc Boża w mojej słabości. Tylko w mojej słabości okazuje się moc Boża. Dlatego apostoł Paweł mówi, wolę być słaby. Wolę być bezsilny. Dlatego, że wtedy okaże się moc Boża. Dlatego nie miejmy upodobania w sobie samych. Nie miejmy upodobania w tym tylko, aby żyć w luksusie, chociaż w luksusie możemy żyć. To wcale nie przeszkadza służyć Bogu. Jeśli nie przeszkadza służyć Bogu. A jak ci przeszkadza, to Bóg ci powie to samo, co przez Jezusa Chrystusa powiedział do pewnego młodzieńca, który do niego służył, przyszedł i chciał służyć. I co do niego powiedział? Panie, czego mi jeszcze nie dostaje? Coś mi brakuje jeszcze. Jezus Chrystus wtedy ci poradzi. Bardzo dobrze. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Wszystko, co masz. I co zrób? I ciesz się na długie lata. Nie. Rozdaj. Ten człowiek nie potrafił żyć w bogactwie. Dlatego jedyną poradą Jezusa Chrystusa było być biednym. Niektórzy ludzie nie potrafią służyć Bogu, kiedy mają. Po prostu nie potrafią. Dlatego nieraz jesteśmy w słabościach, w trudnościach, w problemach i dlatego będziemy wołać do Pana. Potrzebujemy Bożych rozwiązań. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. My nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszej budowy. Zaspokajać będziemy, na ile tylko będzie nas stać. Na ile tylko pobudzone serce nasze złoży dar Bogu. Ale pełne zaspokojenie potrzebne jest z miłosierdzia Bożego, z łaski Bożej. I dzisiaj właśnie o to będziemy się modlić. O to będziemy wołać, o budowę, aby Bóg nam pozwolił teraz ten budynek przykryć. Nie plan deko, ale dachem. Normalnym dachem. Takim mądrym dachem. Bożym dachem. Dlatego będziemy teraz wołać i prosić i modlić się. Amen?